Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Siódmego kwietnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś powiemy o sytuacji Kościoła na Ukrainie. W rozmowie z księdzem Tadeuszem Cieślakiem opowie nam o tym pracujący tam ksiądz Witold Kowalów. To w drugiej części programu. Wcześniej aktualności watykańskie oraz refleksje Aleksandra Kowalskiego nad papieskimi intencjami na kwiecień. Zapraszamy.
O roli biskupa jako zwornika jedności Kościoła mówił Benedykt XVI, spotykając się z kolejną grupą hierarchów z Indii, przybyłych z wizytą ad limina apostolorum. Tym razem byli to biskupi syro-malabarscy, czyli należący do najliczniejszego w Indiach obrządku wschodniego. Jak zaznaczył Ojciec Święty, odpowiedzialność za komunię kościelną jest szczególnie ważna w kraju, gdzie istnieje różnorodność obrządków i tradycji religijnych. Ta jedność powinna się przekładać również na troskę o życiowe postawy wiernych.
Owa tajemnica komunii miłości znajduje szczególny wyraz udziału w boskim życiu, w sakramencie małżeństwa i życiu rodzinnym. Gwałtowne i dramatyczne przemiany, jakich doświadcza dzisiejsze społeczeństwo na całym świecie, stają się nie tylko wyzwaniem, ale też nową okazją do głoszenia wyzwalającej prawdy Ewangelii, która przemienia i uwznośla wszelkie ludzkie relacje. Działania was, waszych kapłanów i wspólnot, na rzecz solidnej, integralnej edukacji młodego pokolenia ku czystości i odpowiedzialności nie tylko umożliwia mu przyjęcie prawdziwej natury małżeństwa, ale także stanowi korzyść dla całej indyjskiej kultury. Niestety Kościół nie może dłużej liczyć na społeczne wsparcie chrześcijańskiego rozumienia małżeństwa jako stałego i nierozerwalnego związku nakierowanego na wydawanie potomstwa i uświęcenie małżonków. Niech wasze rodziny zwracają się zatem ku Bogu i Jego zbawczemu Słowu, by uzyskać pełną i pozytywną wizję życia i odniesień małżeńskich, niezbędną dla dobra całej rodziny ludzkiej. Niech wasze nauczanie i katechizacja w tym zakresie będą cierpliwe i stałe.
Benedykt XVI wyraził też uznanie dla charytatywnego zaangażowania Kościoła syro-malabarskiego, a zwłaszcza dla pracy sióstr zakonnych. Zalecił też, by indyjscy biskupi nie szczędzili troski o właściwą i szeroko zakrojoną formację osób zakonnych, poczynając od należytego rozeznania budzących się powołań.
Ojciec Święty jest bardzo zasmucony śmiercią tak wielu emigrantów, którzy z północnej Afryki próbowali dotrzeć do Europy, lecz zostali pochłonięci przez fale. O tym, że Benedykt XVI z niepokojem śledzi wydarzenia na Morzu Śródziemnym, zapewnił dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej. Ksiądz Federico Lombardi poinformował, że papież wraz z całym Kościołem modli się za ofiary tragedii, tym bardziej, że są wśród nich kobiety i dzieci, a także uciekający z Libii katoliccy Etiopczycy. Ludzie ci tracą życie podczas tej strasznej podróży, uchodząc przed doznaną nędzą, niesprawiedliwością czy przemocą w poszukiwaniu bezpieczeństwa, gościny i bardziej ludzkich warunków życia, dodał watykański rzecznik.
Oświadczenie zostało wydane w związku z kolejną katastrofą na Morzu Śródziemnym. Chodzi o niewielką 13-metrową jednostkę, która zatonęła, wioząc w kierunku Lampeduzy ponad 200 osób. Udało się uratować około 50 z nich, ale szanse odnalezienia kolejnych żywych rozbitków maleją z każdą chwilą.
Jak co miesiąc Ojciec Święty poleca modlitwą wiernych na całym świecie dwie intencje. Ogólną. Aby Kościół przez wiarygodne głoszenie Ewangelii potrafił wciąż dawać następnym pokoleniom nowe powody do życia i nadziei. Oraz misyjną, aby misjonarze, głosząc Ewangelię i dając świadectwo życia, potrafili nieść Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie znają.
Do tematu głoszenia Ewangelii, zawartej w niej nadziei, Benedykt XVI powraca często. W swym przesłaniu na Światowy Dzień Młodzieży 2009 roku pisze: wszyscy odczuwamy potrzebę nadziei. Młodość jest szczególnym czasem nadziei. Doświadczenie pokazuje, że osobiste przymioty oraz dobra materialne nie są w stanie zapewnić takiej nadziei, jakiej nieustannie poszukuje ludzka dusza. Tą nadzieją może być jedynie Bóg, który ogarnia wszechświat i który może nam zaproponować i dać to, czego sami nie możemy osiągnąć. Dlatego jednym z głównych następstw zapominania o Bogu jest oczywiste zagubienie charakteryzujące nasze społeczeństwa. Kryzysowi nadziei łatwiej ulegają nowe pokolenia. Jak obwieścić nadzieję młodym? Papież odpowiada: wiemy, że istota ludzka znajduje swoje prawdziwe spełnienie jedynie w Bogu. Najważniejszym zadaniem spoczywającym na nas wszystkich jest nowa ewangelizacja. Pomoże ona młodym pokoleniom odkrywać prawdziwe oblicze Boga, który jest miłością.
Papieska intencja misyjna na kwiecień dotyczy świadectwa słowa i życia dawanego przez misjonarzy tym, którzy jeszcze nie znają Chrystusa. W orędziu na Światowy Dzień Misyjny 2009 roku Ojciec Święty pisze, że powinniśmy odczuwać naglącą potrzebę i gorące pragnienie oświecania wszystkich narodów światłem Chrystusa. Przypomina, że Kościół nie prowadzi działalności po to, by rozszerzać swoją władzę czy umacniać panowanie, ale by nieść wszystkim Chrystusa zbawienie świata. Pragniemy jedynie służyć ludzkości, zwłaszcza najbardziej cierpiącej i zepchniętej na margines.
Papież podkreśla, że nakaz głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom jest pierwszorzędnym posłannictwem Kościoła, a ze względu na rozległe i głębokie przemiany we współczesnym społeczeństwie, nakaz ten i posłannictwo stają się jeszcze bardziej naglące. Benedykt XVI prosi wszystkich katolików o modlitwę do Ducha Świętego oraz o wspieranie misjonarzy, misjonarek i wspólnot chrześcijańskich bezpośrednio zaangażowanych w tę misję, niekiedy w środowiskach wrogo do nich nastawionych, gdzie panują prześladowania. Ojciec Święty zachęca wszystkich do dawania wiarygodnego świadectwa przez pomoc finansową, zwłaszcza teraz, gdy ludzkość znalazła się w fazie kryzysu, aby umożliwić młodym kościołom lokalnym oświecanie narodów Ewangelią miłości.
Przypomnijmy raz jeszcze intencje, które Benedykt XVI poleca naszym modlitwom w tym miesiącu. Ogólną, aby Kościół przez wiarygodne głoszenie Ewangelii potrafił wciąż dawać następnym pokoleniom nowe powody do życia i nadziei. Oraz misyjną, aby misjonarze, głosząc Ewangelię i dając świadectwo życia, potrafili nieść Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie znają.
Moim gościem jest ksiądz Witold Kowalów, pracujący na Ukrainie, a konkretnie na Wołyniu. Jak wygląda w tej chwili duszpasterstwo na tych terenach?
Niedawno obchodziliśmy 20. rocznicę sakry biskupiej naszego ordynariusza, księdza biskupa Marcjana Trofimiaka. I właśnie była to taka okazja do dziękczynienia za te lata odrodzenia kościoła na Wołyniu. W zasadzie większość parafii w ubiegłym czy w tym roku obchodzi właśnie 20-lecie odrodzenia. No są to oczywiście trudne warunki kościoła, który odradzał się, który powstawał z popiołów, bo w zasadzie jedyną parafią diecezji łódzkiej, która przetrwała, była parafia w Krzemieńcu. Ale stał się taki paradoks, że ta parafia obecnie nie należy do diecezji łódzkiej, tylko należy do archidiecezji lwowskiej. No minął już ten czas entuzjazmu, jaki można było właśnie zaobserwować pod koniec lat 80., bardziej tam we Lwowie, w okolicach Lwowa, czy na początku właśnie lat 90. XX wieku już na Wołyniu. Teraz już bardziej jest taki czas okrzepnięcia tych wspólnot parafialnych. No są to nieliczne wspólnoty parafialne, może nawet niektóre osoby, które przyszły do kościoła wtedy, to teraz gdzieś ktoś może się zagubił. Ale jest to czas bardzo takiej konkretnej pracy wewnątrz, nie tylko tej takiej zorganizowania struktur, ale utrzymania właśnie tej siatki parafii, która obecnie istnieje w diecezji łódzkiej.
Jakie rodzaje duszpasterstwa poza takim tradycyjnym duszpasterstwem parafialnym ksiądz prowadzi na tym terenie?
U mnie w zasadzie to jest tylko duszpasterstwo to tradycyjne. Poza tym moja parafia taki wkład czyni dla diecezji łódzkiej, że w naszej parafii wychodzi pismo diecezji łódzkiej, społeczno-religijne pismo Wołanie z Wołynia. Poza tym nawiązałem kontakt taki przyjacielski ze wspólnotą neokatechumenalną w Równem i chcemy po Wielkanocy zorganizować katechezy właśnie neokatechumenalne. ale nie wiem, czy zawiąże się jakaś u nas wspólnota, czy nie, bo jednak nie jest to za duża ilość parafian u nas.
Jaki skład ludnościowy, można powiedzieć, czy narodowościowy jest tych wiernych?
Główny taki trzon parafian to są osoby polskiego pochodzenia. Już wymiera ta część parafian, którzy przeszli przez Kazachstan, którzy 12 lat albo i więcej byli na zesłaniu. Są to też ich dzieci, wnukowie, ale mamy też osoby, które właśnie znalazły miejsce w naszym kościele w 90-tych latach. Także oprócz osób pochodzenia polskiego mamy też Ukraińców.
Wołanie z Wołynia ukazuje się po polsku i po ukraińsku. Czy ma to jakiś wpływ na taki dialog obu narodów?
Oczywiście. U nas w Ostrogu jest też Narodowy Uniwersytet, Akademia Ostrogska. Niektórzy z wykładowców też właśnie nawiązali z nami współpracę. Publikują u nas też osoby wyznania prawosławnego, czy nawet innych wyznań. Nie jest tajemnicą, że wersję ukraińską drukujemy w drukarni chrześcijan baptystów w Równem.
Wołyń to taki dla Polaków trochę cierń historyczny. Czy ta pamięć o tym jest jakoś jeszcze ciągle żywa, czy istnieje jakaś tendencja przynajmniej do pojednania, do powiedzenia prawdy o tamtych czasach?
Oczywiście tak jest. Nasz biskup Marcjan Trofimiak wyjednał w Watykanie taką możliwość, że w pierwszą niedzielę lipca we wszystkich kościołach diecezji łódzkiej odprawiamy nabożeństwa żałobne, tak jak w Dzień Zaduszny, 2 listopada, ale no, nie tylko wtedy. Często różne grupy przyjeżdżają z Polski wiernych, czy nawet poszczególne osoby proszą, żeby w jakimś miejscu się pomodlić, zwłaszcza kiedy jest odnowiony jakiś ze starych cmentarzy, przynajmniej częściowo, jakieś stare groby odnowione i wtedy odprawiamy te nabożeństwo, zarówno nasz ksiądz biskup, jak i poszczególni kapłani. Każda taka uroczystość jest właśnie okazją do pojednania. Nie tylko takie spektakularne, jak na przykład były uroczystości z udziałem prezydentów Kwaśniewskiego i Kuczmy, czy Kaczyńskiego i Juszczenki, ale też takie bardzo zwyczajne nabożeństwa, kiedy jakaś pielgrzymka przyjedzie z Polski. Często one mają też charakter taki ekumeniczny, bo zazwyczaj jest to naturalną sprawą, że proszony jest też duchowny Kościoła Prawosławnego, by odprawił panachidę czy parastas za zmarłych. Nawet była taka sytuacja w minionym roku, że księża w Łódzku nie mogli udać się, bo akurat to było Boże Ciało, na takie nabożeństwo do jednej z wiosek. To grupa, która przyjechała z Polski, poprosiła księdza prawosławnego, który właśnie odprawił tam nabożeństwo żałobne.
Pytałem o tę pamięć, bo często po obu stronach panuje trochę takiego, jakby powiedzieć, historycznego eufemizmu, czy mówi się językiem poprawności politycznej o rzezi wołyńskiej, która w pewien sposób jest taką zadrą dla świadomości z obu stron. Czy z punktu widzenia takiego historycznego, kościelnego, ale też społecznego istnieją właśnie jakieś tendencje do takiego wyjawienia prawdy i powiedzenia wprost o tych wydarzeniach?
Oczywiście częściej mówi się o tragedii wołyńskiej, nie mówi się o rzezi wołyńskiej. Chociaż no, ostatnio padały też słowa, że to była rzeź. Oczywiście jest to bardzo trudna sprawa, by nie zaogniać, ale trzeba uświadomić sobie też taki podstawowy fakt, że ofiarami ukraińskiego nacjonalizmu nie byli tylko Polacy. Także bardzo dużo zginęło Ukraińców z rąk banderowców. Zginęło, zdaje się, 2 biskupów prawosławnych w czasie wojny z rąk nacjonalistów. Żaden polski czy katolicki biskup nie zginął na Wołyniu, a zginął biskup Aleksy Gromadzki w czasie podróży z Krzemieńca do Łódzka i zginął biskup Manuel, nie pamiętam nazwiska, który rezydował w Zimnem koło Włodzimierza Wołyńskiego. Także może tu nawet jest mała wiedza właśnie taka popularna na temat tej martyrologii, że nie tylko Polacy byli ofiarami. Tak samo też zginęło kilku duchownych grekokatolickich, którzy byli kapłanami w ramach Neo-Unii.
Czyli nawet dla samego narodu ukraińskiego jest to taki punkt, w którym należałoby odkryć prawdę i w jakiś sposób pojednać się z tymi faktami.
Tak, no jest to taki, powiedziałbym, wielki ból, który dotyczy właśnie współczesnej Ukrainy, że jeszcze wiele takich białych plam nie do końca jest wypowiedzianych i no są to bardzo trudne sprawy, które oczywiście trzeba je przemadlać i nawet na takich uroczystościach trzeba też poświęcać różne sesje naukowe. W ubiegłym roku na przykład w Łódzku przez Instytut Badań Kościelnych była zorganizowana sesja na temat likwidacji kościoła grekokatolickiego jeszcze w czasach carskich. To też była okazja właśnie do podjęcia takich różnych trudnych tematów, zwłaszcza z XIX wieku. Myślę, że właśnie wiele tych tematów trzeba zostawić dla historyków stosunków polsko-ukraińskich czy historyków kościoła, ale też oczywiście przy okazji takich różnych konferencji wielkie znaczenie ma wspólna modlitwa.
Powróćmy do tematów kościelnych stricte. Mówił ksiądz, że od lat 90. czy schyłku lat 80. zmieniło się trochę, przeminął ten pierwotny entuzjazm powrotu kościoła, powrotu wolności, wyznania. Jakie są perspektywy w tej chwili kościoła w społeczeństwie tak naprawdę mocno zniszczonym i który ma wielką trudność w odbudowaniu swojej tkanki, swojej spoistości, nawet własnej tożsamości?
No jest to na pewno wielkie pole, na którym wiele wyznań, wiele obediencji, wielu ludzi może odnaleźć swoje miejsce. Nieprzypadkowo na przykład właśnie naszego biskupa Marcjana Trofimiaka bardzo często zapraszają różne czynniki państwowe czy społeczne na przeróżne uroczystości. Nasz Kościół jest przez to widoczny. Tu trzeba zwrócić uwagę też, że w tym czasie nasz biskup ma swoją kadencję jako przewodniczący Ogólnoukraińskiej Rady Kościołów i Związków Religijnych. No, jest to trudna praca, gdyż nie wiem, jaki czas jest nowy prezydent w Ukrainie, nie pamiętam, ale w tym czasie jeszcze prezydent Ukrainy nie spotkał się z tą radą, w przeciwieństwie właśnie do poprzedniej kadencji prezydenckiej, kiedy ta rada miała więcej takiego posłuchu czy kontaktów z prezydentem. Ostatnio też właśnie ta rada prosiła obecnego prezydenta Janukowicza, by władze państwowe Ukrainy nie spieszyły się ze zmianą prawa o wolności sumienia, bo jest taka propozycja właśnie zmiany tego prawa, które troszkę będzie na niekorzyść dla poszczególnych wyznań czy związków religijnych.
Są też propozycje reorganizacji władz państwowych do tego stopnia, że zniknie Urząd do Spraw Wyznań albo zostanie podporządkowany jakimś innym władzom. Czy to oznacza też zepchnięcie trochę czynnika religijnego na margines społeczny?
Niby już był taki okres, że został zniesiony ten urząd i powstały tak zwane departamenty przy poszczególnych jednostkach władzy państwowej, ale nadal istnieje ten urząd. Z tym, że obecnie sprawy wyznaniowe są połączone z mniejszościami narodowymi, to też taki troszkę może dziwny czy szokujący jest zestaw. No oczywiście w sytuacji społeczeństwa, które jest wielowyznaniowe, w którym jest bardzo duże takie rozdrobnienie na różne wyznania, to ma wielką rolę, żeby był jakiś taki urząd, ale raczej to powinna być organizacja tak, jak jest właśnie ta Ogólnoukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych. I żeby była większa współpraca państwa z tą radą, a nie tworzenie czy wskrzeszanie tych instytucji, które cieszą się złą sławą, zwłaszcza z tego okresu jeszcze czasów Związku Radzieckiego.
Rozmawiamy w Rzymie, a bezpośrednimi sąsiadami Ukraińców są Polacy. Czy Kościół w Polsce może i w jakiej dziedzinie może pomóc Kościołowi na Ukrainie?
Kościół w Polsce od samego początku odrodzenia Kościoła na Ukrainie pomaga. Przez to, że wielu duchownych miało możliwość wyjazdu z Polski i przyjechania właśnie do pracy na Ukrainie. Jest też zespół pomocy przy episkopacie. Może nie ma takiej bardzo instytucjonalnej pomocy, ale jest też taka pomoc oddolna. Poszczególni kapłani nawiązują kontakty z poszczególnymi parafiami w Polsce, szukają różnych miejsc, żeby gdzieś tam wygłosić jakieś kazanie takie żebracze czy rekolekcje. Przez to właśnie podbudować sobie ten budżet parafialny i możliwość pracy u siebie.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był ksiądz Witold Kowalów, pracujący w Ostrogu na Ukrainie, a dokładnie na Wołyniu. Dziękuję bardzo.
Tu Radio Watykańskie. Wywiad przeprowadził ksiądz Tadeusz Cieślak. A ja dziękuję państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.